Witam serdecznie w trzeciej edycji podcastu o terapii bez wstydu. Przypominam, jesteśmy w Gdańsku, a to wszystko za sprawą Gdańskiego Miesiąca Zdrowia Psychicznego. Dzisiaj moim gościem jest Agnieszka Paczkowska, doktor nauk społecznych, psycholog i psychoonkolog, prezeska Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku i edukatorka społeczna, propagatorka idei, że hospicjum to też życie. Witam Cię, Agnieszko, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie.
Witam serdecznie. Dzień dobry.
Przyznam, że kiedy rozmawiałyśmy, umawiając się na to nasze spotkanie i wysłuchałam tą Twoją historię, długo to wszystko było w mojej głowie. Ogromne uznanie. Postanowiłaś zająć się tak trudnym tematem, ale jednocześnie tak bardzo ważnym, ponieważ rozmawiacie z dziećmi i nastolatkami o śmierci. Tak. Jak wspierać ich w żałobie?
No właśnie, wiele lat temu, to już ponad 20 lat temu, kiedy zaczęłam pracę prosto po studiach w hospicjum księdza Eugeniusza Dudkiewicza w Gdańsku, w którym do dzisiaj jestem, prowadzi go teraz Fundacja Hospicyjna, to oczywiście musiałam jako młoda osoba zmierzyć się z takimi tematami, przed jakimi staje każdy z nas. I musiałam taki przyspieszony kurs radzenia sobie ze świadomością śmierci w życiu przejść. I z tych doświadczeń takiego psychologa, który jeździ do pacjentów do domu, który jeździ do hospicjum dziecięcego, który jest obecny w hospicjum stacjonarnym, tam gdzie są pacjenci u kresu życia, wyrosły doświadczenia, które również podzielał mój zespół medyczny. Widzieliśmy, jak bardzo temat, ta przestrzeń właśnie śmierci, umierania w kontekście dzieci, nastolatków, jak oni to przeżywają, śmierć swoich bliskich, jak przeżywają żałobę, że jest niezaopiekowany. Że oczywiście spotykaliśmy na każdym kroku praktycznie tych bliskich ich, rodziców, opiekunów, którzy bardzo o nie dbają. Natomiast często bywają bezradni, czy też po prostu nie wiedzą. W natłoku tych różnych trudności związanych z opieką nad ciężko chorym bliskim, z uwagi na walkę o jego życie często, przed tym etapem, kiedy jeszcze ten bliski przyjedzie do nas do hospicjum, czy włączymy go do opieki domowej, nie widzą dzieci, nie widzą nastolatków. I te doświadczenia były takie powtarzające się. Znaczy, że te dzieci, nastolatki, często jako ostatni członkowie rodziny dowiadują się o poważnej chorobie bliskiej osoby, rodzica, babci, czy dziadka, czy brata, czy siostry. Lub też stawiani zostają przed takim faktem dokonanym, tak, że nie zdążą pożegnać tego bliskiego. Czyli jest to taka sytuacja, kiedy dorośli w rodzinie wiedzą, co się dzieje, że bliski ciężko choruje, że nie jest zaproponowane kolejne leczenie przyczynowe, a dzieci dowiadują się o tym później. I ten czas widzieliśmy, jak on jest, można powiedzieć, pod tym kątem stracony. Ten brak informacji powoduje, że te dzieci później startują w takie przygotowywanie się na to odejście.
Ja nieraz słyszałam w gabinecie, jak dorosły człowiek już przypomina sobie, łączy wiele ciężarów ze swojego życia z momentem, w którym właśnie śmierć rodzica, śmierć bliskiej osoby tak mocno przygniotła go w tamtym czasie z powodu właśnie tego braku zaopiekowania, że to miało swoje konsekwencje. Często jest też tak, że dziecko staje się tym ratownikiem tej mamy, tego taty, który zostaje sam i wydaje mu się, że ono chce wesprzeć, że ono chce być takim wsparciem dla tego rodzica, który został, a dorośli dają na to przyzwolenie i to dziecko zostaje samo z tą całą historią.
Tak, i nie ma miejsca na jego żałobę. Mówimy o tym zjawisku, że dzieci stają się, czy nastolatki, takimi zapomnianymi żałobnikami z różnych powodów.
Mocny najczęściej termin.
Tak, najczęściej z takiej bezradności, niewiedzy. Przecież rzadko rozmawiamy o śmierci czy umieraniu w takim codziennym życiu. To jest to temat cały czas, pomimo że teraz podejmowany coraz szerzej, to jednak jest cały czas tematem tabu. Więc nie mamy takich naturalnych umiejętności, żeby o tym rozmawiać.
Przedszkola Montessori mają chyba taki program, gdzie karmią patyczaka i potem ten patyczak umiera i tam jest właśnie możliwość na to, żeby poobserwować te emocje. Ale ja nie pamiętam, żeby w mojej edukacji przez całe moje życie kiedykolwiek wybrzmiała jakakolwiek informacja, jak radzić sobie z odejściem. Dzieci nawet cierpią po śmierci chomika. Tak.
To jest niebywała właśnie, przecież młody człowiek uczy się od nas, od tych wczesnych lat, tego, czym jest to życie i jak sobie z nim radzić. Więc właśnie te naturalne sytuacje, śmierć chomika, zauważenie nieżyjącego ptaka, czy żaby, to są takie właśnie momenty, kiedy możemy już wprowadzać do dziecka języka właśnie tą terminologię, żeby ono zaczęło powoli rozumieć, czym jest śmierć i żeby uczyło się też takiego ważnego doświadczenia, że z dorosłym można o tym rozmawiać, bo wtedy też właśnie w tej przestrzeni rodziny, czy w przedszkolu, czy w szkole będzie łatwiej sięgać, jeśli by miały miejsce takie wydarzenia, chociażby na lekcji, czy rozmowy w domu, że można do tego wracać i swobodnie o tym mówić, kiedy zaczyna się coś dziać.
Jakie są stereotypy na temat żałoby przeżywanej przez młodych ludzi?
Ich jest wiele. Takie najważniejsze to chyba to, że zwłaszcza małe dzieci, że one nie przeżywają żałoby.
Że nie będą pamiętać.
Tak, bo nie pamiętają, czy nie rozumieją, że ta żałoba dziecięca trwa krócej, albo że dzieci szybciej adaptują się do zmian, więc do tej żałoby też szybciej się, można powiedzieć, przyzwyczają. Że jeśli młody człowiek, nastolatek nie okazuje takich typowych zachowań, jakie przypisujemy żałobie, no to znaczy, że ma już ją za sobą, albo że sobie dobrze radzi. I to wszystko świadczy o tym, że tak naprawdę nie rozumiemy do końca, czym jest ta żałoba. No pytanie, czy my rozumiemy w ogóle ten proces żałoby nawet u dorosłych.
No właśnie, bo to nie jest tak, że my brak informacji, jakby niewiedzę usprawiedliwiamy właśnie w taki sposób, bo nie wiemy też dorośli, jak sobie poradzić z taką sytuacją.
Tak, tu znowu wracam do tej bezradności, prawda? Czasami nie chcemy czegoś widzieć. To jest często, jak prowadzę szkolenia z nauczycielami, oni mówią o tym, że przez to, że nie wiedzą, jak podejść, nie chcą urazić, nie chcą wchodzić w tą sferę intymną rodziny, kiedy dziecko jest właśnie w żałobie w szkole, że jakoś tak się dzieje, że podświadomie nie chcą widzieć tych odznaków tego, że dziecko potrzebuje wsparcia. Tymczasem no, ten proces żałoby od dzieci, oczywiście on ma inne środki wyrazu, ale on jest. Dzieci, nawet małe dzieci, które jeszcze piją mleko matki, one, takie niemowlaki, one też widzą różnicę i czują brak na swój sposób tego głównego opiekuna i odczuwają niepokój. Są na ten temat badania. I oczywiście małe dziecko, 3-4-5-letnie, inaczej nam będzie opowiadało o tym, co ono widzi, co ono rozumie, jeżeli chodzi o śmierć na przykład rodzica, bo nie ma jeszcze wyrobionej takiej rozumienia czasu, struktury czasu, prawda? I tutaj, jeżeli myślimy o żałobie małych dzieci, to warto sobie zadać pytanie, jeżeli się zastanawiamy, co ono czuje, co ono rozumie z tego, co się wokół niego dzieje, zapytać się, jak moje dziecko widzi świat wokół siebie, bo ono w taki sposób też będzie odbierało właśnie tą śmierć i żałobę, czyli pewnie nie do końca w pełny sposób, bo nie ma poczucia stałości jeszcze, prawda? Hmm. Niektóre dzieci jeszcze, jak się chowa jakiś przedmiot za inny przedmiot, to nie wiedzą, że ten przedmiot tam jest. Stąd wiadomo, dlaczego dzieci wracają codziennie z pytaniami. Czasami to budzi niecierpliwość albo niepokój rodzica. Dlaczego to moje dziecko ciągle pyta się, gdzie jest mama? Gdzie jest mama? Przecież ja już mu wyjaśniłem, przecież byłem z nim na cmentarzu. A dziecko wraca do tego. Czy opowiada jakieś fascynujące historie, pokazujące, że ten bliski jednak żyje? Czy uruchamiają się jakieś takie niezwykłe lęki u dzieci?
Tworzy się system obronny, prawda? Żeby sobie poradzić z tym, więc też tworzą się jakieś iluzje.
Mogą się tworzyć iluzje, ale one najczęściej to wynika właśnie z tego świata fantazji jeszcze dziecka. Albo z tego, w jaki sposób jest mu to opowiadane. Małym dzieciom często opowiadamy to w sposób bajkowy. Mówimy, że mama siedzi na chmurce, prawda? Czy że nas widzi, opiekuje się dzieckiem z góry. I to małe dzieci odbierają dosłownie. Bardzo tak
wprost. Mogą szukać mamy, patrząc na chmurę.
Tak, albo że mama wraz z deszczem przyjdzie z powrotem. To, z czym ja się spotkałam, to często taki lęk u dzieci, że skoro ta mama wszystko widzi, wszystko wie, to znaczy, że ja muszę się bardzo pilnować. I zaczynają się karać za jakieś różne rzeczy, które, no wiadomo.
Żeby mamie nie było smutno.
Żeby mamie nie było przykro. Czy ta mama bywa przysłowiowa, używana do tego, żeby dyscyplinować dziecko. Tymczasem ta żałoba u dzieci, no, często objawia się w taki nie wprost sposób, nie w tęsknocie za, ale w poczuciu niepokoju, złości, takiej niecierpliwości dziecka. To jest bardzo trudny czas dla bliskich dorosłych, pomijając już sam fakt trudnego czasu dla dziecka, żeby to znosić z cierpliwością, bo to zachowanie się zmienia. Ale nie dlatego, że nie, nie ma dyscypliny w domu, czy zabrakło właśnie tego opiekuna, który tam kierunkował dziecko i wychowywał, tylko z tych emocji, które dziecko nie zawsze jest w stanie przypisać do tego braku, do tej straty.
Ja myślę, że też bardzo trudnym tematem i ważnym jest to, kiedy odchodzi dziecko jedno, a drugie zostaje. Ten lęk przed odrzuceniem. Rodzice tak bardzo skupiają się na żałobie, że niestety to dziecko, które zostaje, również przez długi czas przestaje być widziane.
Tak, to są takie naturalne procesy. Trudno też się dziwić, prawda, że bardzo trudno jest sobie poradzić ze stratą własnego dziecka. Te dwa procesy utrzymać w sobie, że z jednej strony jest ta strata, często kupiona wieloletnią opieką nad dzieckiem chorującym przewlekle, albo nagłym wypadkiem, z którym bardzo trudno, jeszcze trudniej jest się pogodzić. I utrzymać ten drugi proces, że jest to życie razem i jesteśmy teraz nową rodziną, inną. To jest wielkie wyzwanie. Dlatego warto sięgać też po pomoc psychologiczną w takich nadzwyczajnych sytuacjach. Czyli z jednej strony mówimy, że żałoba nie jest chorobą, ani u dzieci, ani u nastolatków, ani u dorosłych, że to jest naturalny proces. I każdy tą żałobę przeżywa, niezależnie od wieku i od sytuacji, i czy od tego, czy ten bliski był kochany, czy też nie, to żałoba jest i ta strata jest. I każdy to przeżywa na swój indywidualny sposób, co jest też jednocześnie bardzo trudne dla rodziny, bo idzie we własnym tempie. Ale ta żałoba nie jest chorobą, ale czasami wymaga pomocy dodatkowej kogoś z zewnątrz. I my w tych doświadczeniach hospicjum Dutkiewicza postanowiliśmy je urzeczywistnić, te doświadczenia i nadać temu jakiś bieg. Stworzyliśmy program Tumbo Pomaga, program właśnie, wsparcia.
Właśnie jak wspierać dziecko w żałobie?
No właśnie, bo są takie sytuacje, nagły wypadek, kiedy zupełnie nie jesteśmy przygotowani. Jak bardzo długa choroba, która wycieńczyła bliskich, jeżeli chodzi o opiekę. I jak jakaś trudna osobowość tej osoby, która zmarła, albo trudna historia, jaka się z nią wiązała, z życiem z nią, czy też taka trudna osobowość dziecka. To są takie sytuacje, kiedy powinniśmy sięgnąć po pomoc z zewnątrz, po pomoc psychologiczną, chociaż 90% dzieci i nastolatków nie wymaga tej długotrwałej pomocy specjalistycznej, czy w ogóle może go nie wymagać, jeśli właśnie uzyska dobre wsparcie. To zapytałaś, czyli jeśli będzie miała dobry klimat do przeżywania żałoby.
W swoim rytmie.
W swoim rytmie. Dobry klimat to znaczy właśnie dorośli, którzy rozumieją, że nawet jeśli pozornie tej żałoby nie widać, to ona jest. Tak, czyli zakładają, że każdy ma prawo do żałoby i każdy ją przeżywa. Ten punkt wyjścia jest bardzo ważny, bo przestaniemy się łudzić, że to, że przez miesiąc, czy przez dwa, czy przez trzy dziecko się, jakby jego zachowanie się nie zmienia, to nie znaczy, że on już przeszedł tą drogę. Może ta droga żałoby jest dopiero przed nim. I rozmawiając z nauczycielami czy z rodzicami, jakby bardzo uwrażliwiam właśnie na to, żeby pamiętać, żeby założyć, że ona będzie trwała rok albo dłużej.
Tak słucham ciebie i widzę, że ta edukacja jest bardzo ważna. To jest bardzo odpowiedzialny odcinek naszego życia. Wy stworzyliście program Tumbo Pomaga. Czy możesz powiedzieć coś więcej o tym programie?
Ten program rozwijał się przez lata, jest złożony i skonstruowany tak, żeby odpowiedzieć na te potrzeby, które widzieliśmy. On jest też przebadany naukowo. Mam zespół psychologów, którzy właśnie wspierają rodziny po stracie, nie tylko tej w hospicjum.
Ty napisałaś pracę doktorską, prawda, w tym temacie?
Tak, żeby zobaczyć, czy to, co robimy, działa. Bardzo mocno współpracujemy ze szkołami, zwłaszcza z nauczycielami, uznając właśnie, że ten dorosły, który wie i rozumie, może stanowić bardzo ważną pierwszą pomoc emocjonalną dla dziecka, które wchodzi do klasy w pogrzebie swojego bliskiego, czyli jest dzieckiem w żałobie. Albo kiedy społeczność szkolna, klasa wchodzi w żałobę po śmierci ucznia, właśnie swojego kolegi. Więc mamy warsztaty, mamy poradniki na stronie tumbopomaga.pl, także dla rodziców i dla nauczycieli. I robimy coś takiego, co jest, myślę, w dalszym ciągu, to już jest kilkanaście lat, ale w dalszym ciągu myślę, że jest elementem na skalę kraju. W Gdańsku praktycznie każda szkoła ma przeszkolonego przynajmniej jedną osobę w szkole z tego, jak wspierać dziecko w żałobie. Jest takim, może być takim opiekunem dziecka w procesie żałoby, żeby ono dobrze wystartowało w tej szkole po powrocie.
Pozwolę sobie wzmocnić www.tumbopomaga.pl.
Tak.
To jest ta strona.
To jest ta strona. I w Gdańsku ponad 100 szkół od wielu lat, raz w roku, 21 listopada, organizuje Dzień Tumbo, czyli taki Dzień Solidarności z dziećmi i młodzieżą w żałobie.
21 listopada.
Tak, 21 listopada. I to jest takie pomarańczowe święto pomagania, czyli z jednej strony akcja charytatywna, mająca na celu wsparcie finansowe tych działań właśnie pomocowych, psychologicznych, po to, żeby dzieci mogły też wyjeżdżać na wakacje. To też w tym programie oferujemy. Ale też ona jest połączona z edukacją. Nauczyciele w tym dniu i w przedszkolach, i w szkołach organizują zajęcia na temat śmierci i żałoby. My wspieramy ich w tym procesie, dostarczając scenariuszy zajęć i różnych narzędzi pomocowych, ale pokazujemy, że o śmierci można rozmawiać. I pamiętam, jak ten program startował w Gdańsku wiele lat temu, jak niektórzy rodzice mieli obawy, czy to jest najlepsze miejsce na to, żeby szkoła, żeby o tym mówić, zwłaszcza z małymi dziećmi. Mhm. I widzę, jak to po latach działa, że rodzice się przekonują, znają słonika Tumbo pomarańczowego, który jest maskotką tego naszego programu. I też tworzy się taka społeczność, która wie, z góry zakłada, że aha, jeżeli dziecko straciło kogoś bliskiego, to znaczy, że jest w żałobie i to znaczy, że ono będzie potrzebowało przynajmniej przez rok uwagi i wiedzą, jakie są wczesne jakby takie symptomy nieradzenia sobie dziecka. Potrafią rozpoznać te czynniki, ci dorośli. Mhm. A rodzice wiedzą, że gdzie mogą szukać pomocy.
Bo pamiętajmy, że jedna rzecz to jest jakby nie udzielić tego wsparcia na czas, a dwa to brak tej wiedzy może powodować, że złe słownictwo, jakby błędny sposób komunikowania się w sprawie żałoby może sprawić, że dziecko będzie miało jeszcze większą traumę.
Można to nazwać ogólnie traumą, chociaż to jest po prostu kryzys, prawda? Którym trzeba się długofalowo, kryzys psychiczny to może też być, którym się trzeba długofalowo zaopiekować. I to są takie, można powiedzieć, proste rzeczy, prawda? Które może dać dorosły, które tworzą właśnie ten klimat do przeżywania żałoby. Bo żałoba to jest taka, można powiedzieć, droga, którą jak się idzie, to się zmienia krajobraz. Czyli zmieniają się te uczucia dziecka w żałobie. I raz jest z górki, raz jest pod górkę. I tak droga każdego jest inna. I ta perspektywa naprawdę pomaga, żeby rozumieć, że raz moje dziecko czuje się lepiej, a raz czuje się fatalnie.
I to też jest w porządku.
I to też jest w porządku. I takim częstym dylematem rodziców, nauczycieli jest to, że no, ale jak? Ono nagle znajduje się w żałobie, jak ma się przygotować do klasówki z matematyki, albo ma posprzątać pokój. I nagle zaczyna tęsknić i płakać za tym na przykład zmarłym rodzicem. Albo, że przed sprawdzianem w szkole, tak, zaczyna o tym mówić, czy się zaczyna bać, czy przypominać sobie te różne historie z przeszłości. I świadomość tego, że to właśnie tak jest, że wtedy, kiedy dziecko przeżywa jakieś inne trudności, na przykład bieżące, włączają się te emocje związane z procesem żałoby, przeżywania, bo one są bardzo podobne i znajdują właśnie w takich trudnych momentach ujście. Mhm.
Jak dostosować rozmowę i język do wieku dziecka, kiedy chcemy rozmawiać o żałobie?
Myślę, że tak, oczywiście nie mamy teraz miejsca na to, żeby mówić o tym szerzej, ale takim pytaniem jest podstawowym to, jak ja uważam, że to moje dziecko widzi teraz świat? Jak ono funkcjonuje na co dzień? Jakiego języka używa? Czy ono już zna pojęcie czasu, nieodwracalności, skończoności pewnych rzeczy? I jakby z tej świadomości tego, jak to dziecko moje odbiera swój świat, swoją codzienność, jak ono się bawi, z tego czerpać trzeba wiedzę i właśnie w ten sposób, używając czasami bardzo prostego języka, o tym mówić, czyli powtarzać czasami w nieskończoność za każdym pytaniem dziecka, że tak, tata nie żyje, nie będzie się z tobą bawił, albo tata jest tam, gdzie byliśmy ostatnio, tak, na cmentarzu. Często dzieciom w zrozumieniu tego, co się wydarzyło, pomaga bycie na pogrzebie. Tylko też dziecko do tego trzeba wydarzenia przygotować. Więc to nie są jakieś wyjątkowe rzeczy, ale podążanie za ciekawością dziecka, za jego pytaniami. Jeżeli pyta, to znaczy, że właśnie w tym momencie chce coś wiedzieć. Czasami to jest takie jedno pytanie i koniec. i idzie biegać dalej. Więc my zachęcamy też w ramach tego programu, żeby spędzać z dzieckiem taki luźny, swobodny czas. Czasami się trzeba tego nauczyć, bo w rodzinach tego nie ma. Nie ma tej relacji, bo na przykład zostaje ten rodzic, który no, dbał na przykład o to, żeby, nie wiem, były pieniądze w domu, czy pracował właśnie gdzieś na zewnątrz, a ktoś inny dbał o ognisko domowe. No, stereotypowo to jest mama, prawda, która dba o ognisko domowe, tata, który gdzieś jest bardziej na zewnątrz. I czasami tych relacji trzeba się nauczyć. I my w ramach programu wydajemy też taką serię bajek plasterków dla młodszych dzieci, które są opowieściami, a to śmierci właśnie mamy, a to babci, a to dziadka.
Każda śmierć będzie inna, prawda? I będzie miała inne przełożenie na emocje dziecka.
Tak, i te bajki terapeutyczne kończą się zawsze tym, zachętą do zrobienia czegoś wspólnie, czegoś razem. Właśnie ułożenia zdjęć, zrobienia czegoś razem w ogródku, czy pójścia na spacer tam, gdzie się chodziło razem z tym bliskim zmarłym. I to jest takie symboliczne przesłanie, że to właśnie na tym polega robienie tego dobrego klimatu do przeżywania przez dziecko żałoby, czyli to bycie razem, takie spontaniczne, wtedy, kiedy idziemy razem do sklepu, kiedy pieczemy razem ciasto, kiedy razem sprzątamy, ale nie na czas, tylko tak powoli po prostu, żeby móc być ze sobą, to jest ta przestrzeń, kiedy dziecko może poczuć się bezpiecznie i może spontanicznie mówić do nas o tym, co mu po głowie chodzi, czy co mu w duszy gra. To jest też sposób na nastolatków. To jest bardzo trudne, żeby ich złapać do jakiejś relacji. Więc te czynności, które można robić razem, one mogą być takim wyzwalaczem. Zachęcamy do rytuałów, do świętowania, no, czegoś, co kiedyś było naturalne, prawda? Wtedy, kiedy rodziny były wielopokoleniowe, czy ten kalendarz był też takim kalendarzem związanym z kościołem, żeby świętować razem imieniny, urodziny, ale również różne święta. I to jest taka też przestrzeń, kiedy można wracać do tego, co się wydarzyło.
Kiedyś usłyszałam taką historię od dietetyka, kiedy opowiadał mi o swoim pacjencie, kliencie, który nie mógł się pozbyć picia coli. Nie mógł się pozbyć picia coli i tak naprawdę miał dużą świadomość tego, żeby no, zadbać o swoje zdrowie, ograniczyć cukier. Co się okazało, że to picie coli nie było niczym innym, jak wspomnieniem chwili, kiedy ta cola była pita z ojcem tej osoby. To było takie podświadome sięganie po colę, przypominało ten moment. A rzeczywiście to była historia, kiedy tata odszedł, jak ta osoba jeszcze była właśnie dzieckiem i przez resztę życia podświadomie sięganie po to coli było wspomnieniem tej chwili. I
bardzo ciekawe, tak. No to też pokazuje naturę żałoby, prawda, że w procesie żałoby w naturalny sposób pojawia się taka potrzeba, żeby wracać do różnych rzeczy, które były wcześniej czasami i się z nimi jakoś zmierzyć, rozprawić albo je poczuć na nowo, prawda, czyli ludzie w procesie żałoby potrzebują, żeby pewne rzeczy uporządkować, czy domknąć, chociażby symbolicznie, czy żeby za coś przeprosić, czy żeby wybaczyć temu bliskiemu. Potrzebują z nim rozmawiać często, czy czuć go jeszcze przez bardzo dużo czasu tak blisko. Współcześnie w ogóle mówi się o tym, że żałoba może się nie kończyć. Jeśli człowiek realizuje te swoje cele, jakieś kamienie milowe, jeżeli nie jest w depresji, żyje, funkcjonuje, To nie jest tak, że praca w żałobie polega na tym, żeby tą żałobę koniecznie przeżyć. To może płynąć. I niektórzy chcą mieć tego swojego bliskiego cały czas przy sobie, w myślach, rozmawiając z nim przez wiele lat. Zwłaszcza dzieci mają często takie potrzeby aż do okresu dorosłości. I one jakby wpadają w tą żałobę w takich momentach bardzo albo wzniosłych, albo symbolicznych, jak nie wiem, komunia święta, czy jakieś urodziny, czy jakiś pobyt razem, gdzie są inne dzieci ze swoimi rodzicami. I wtedy wracają do tego, co się wydarzyło. Często to jest właśnie jakieś tąpnięcie, jakaś kolejna odsłona tego procesu, bo właśnie żałoba dzieci to jest często tak jakby wpadały do kałuży i z niej wychodziły, prawda?
Tak, ale powiedziałaś też o wybaczeniu i myślę sobie, że tak jak silnym takim linkowaniem, silnym połączeniem jest miłość, żal, tęsknota, tak równie silnym jest złość, brak wybaczenia. Taką emocję możemy długo w swoim życiu pielęgnować, jeżeli nie damy temu uwagi.
Tak, czy rozczarowanie, rozżalenie, prawda, jakby poczucie niesprawiedliwości. To są takie rzeczy, które w procesie żałoby naturalnie stają na tej drodze właśnie i są tymi rzeczami pod górkę. I tutaj dotykamy tego, że w tej żałobie można nie iść, tylko można się zatrzymać.
Łącznie z lękiem przed odrzuceniem, kiedy młody człowiek, nie tylko młody, ale czujemy złość, że ten ktoś nas po prostu zostawił.
Tak. I to są naturalne procesy, naturalne stany. I one trwają jakiś czas, człowiek o nich myśli, dyskutuje z innymi, czy dyskutuje z tym zmarłym. No coś z nimi robimy, prawda? Czy, nie wiem, dorośli czasami, żeby się z czymś rozprawić, to robią ten remont łazienki, prawda? Czy jadą w jakąś podróż, która miała się wydarzyć, a się nie wydarzyła, czy udowadniają coś temu bliskiemu. Dzieci mają podobnie, na swój sposób. I to są takie naturalne sposoby radzenia sobie, właśnie domykania pewnych niedokończonych spraw. Ale w tym procesie można się zatrzymać i wtedy mówimy o tym, że ta żałoba zaczyna się przedłużać w takim sensie, że człowiek stoi w miejscu, że nie może ruszyć dalej. Mówimy o takim procesie patologizacji tego zjawiska. Wtedy potrzeba jest pomoc psychologa. Czyli ogólnie rzecz biorąc, każdy żałobę może przeżywać na swój sposób, indywidualnie, nie ma jednej miary, ale z drugiej strony są pewne rzeczy uniwersalne, czyli że najbardziej taką uniwersalną rzeczą jest to, że żałoba podlega zmianie, czyli że jest raz lepiej, raz gorzej, że zmienia się tematyka myśli, że zmieniają się uczucia, czasami z dnia na dzień, czasami z miesiąca na miesiąc, ale jeśli widzimy kogoś, nasze dziecko, ucznia w szkole, który przeżywa przez dłuższy czas, wydaje się, że ciągle te same stany, to tak jakby był na rondzie w tej drodze. Tak jakby ten jego krajobraz się nie zmieniał. To jest też jeden z sygnałów takich alarmowych. Taka czerwona lampka może się zapalić i warto to sprawdzić ze specjalistą.
Fundacja Hospicyjna jest również aktywna podczas Gdańskiego Miesiąca Zdrowia Psychicznego. Myślę, że to jest taki dobry moment, żeby zaprosić, gdzie można was spotkać, gdzie będą wasze działania.
Tak, Fundacja Hospicyjna razem z miastem Gdańsk i z innymi organizacjami podjęła się takiej ważnej kwestii jak zdrowie psychiczne. Organizujemy konferencję 9 października w Polsat Plus Arenie w Gdańsku dla środowiska edukacyjnego, pomocowego, po to, żeby mówić o tych kryzysach psychicznych, po to, żeby mówić o tym, jak sobie z nimi radzić, co może w ogóle nauczyciel, co może dorosły z tym zrobić. Będziemy mówić nie tylko o śmierci i umieraniu, chociaż dla nas to są najważniejsze obszary, ale też o innych zaburzeniach zdrowia psychicznego, jak zaburzenia odżywiania, jak autoagresja, jak samobójstwa, jak to zjawisko, co robić z tym sieciującym dzieckiem, będącym ciągle w internecie. Więc o tym wszystkim będziemy debatować przez cały dzień. To, co warto też podkreślić, to, że na Tumbo Pomaga można znaleźć książkę, która myślę, że jest wyjątkowa w Polsce. To jest książka dla nastolatków o żałobie. Wiem, że trudno do nich trafić. I napisaliśmy taką książkę, którą postanowiliśmy, że napiszemy, jakbyśmy rozmawiali z partnerem, z takim już dorosłym, takim młodym dorosłym, bez moralizowania. Ale te teksty płynęły z serca Kasi Jackowskiej Enemło, która jest autorką tej książki, która sama przeżyła śmierć swojego dziecka. Ma nastoletnie dziecko drugie. Opatrzona jest pięknymi grafikami Mai Warzechy, która też przechodziła przez bardzo trudny proces żałoby. I tą książkę, no właśnie, można czytać wyrywkowo. I tu bardzo chciałabym Państwu ją polecić. Zajrzyjcie do naszej księgarni i zobaczcie, jaka jest niesamowita. Każdy dorosły, który ją czyta, się w niej zanurza.
Jaki jest tytuł książki?
Od rzet do A. No to jest dla nastolatków.
Od rzet do A. Kochani, to wsparcie dla Was na stronie tumbo.pl, ale również na stronie naszej Fundacji Terapia to nie wstyd. Będzie link, udostępnimy, tak żeby więcej osób mogło jeszcze znaleźć w przestrzeni tą książkę. Myślę, że przed nami bardzo ważny miesiąc i dużo dobrego się wydarzy. Dziękuję, że jesteś częścią tego ważnego wydarzenia. Czy chciałabyś jakąś taką myśl dla tych, którzy nas dzisiaj słuchają, przekazać? Być może to będzie odpowiedź na pytanie, które najczęściej słyszysz w swojej pracy.
To, co pewnie chciałabym powiedzieć, to może użyć naszego hasła Fundacji Hospicyjnej dotyczącego, że dzieci młodzieży w żałobie, że dzieci radzą sobie same tylko w bajkach, a na co dzień potrzebują świadomych dorosłych blisko siebie.
Ciężko tutaj coś więcej dodać. Moim i Państwa gościem była Agnieszka Paczkowska, prezeska Fundacji Hospicyjnej. Dziękuję Ci bardzo za to, że byłaś z nami i że dotykasz tak ważnego i trudnego tematu i masz na to siłę.
Dziękuję serdecznie.